wykład ten został nagrany podczas nabożeństwa w zborze Kościoła Braterskiego w Grudku. Po więcej informacji o naszej społeczności zapraszamy na stronę www.naskale.info. Zapraszamy do słuchania i życzymy błogosławionego czasu z Bogiem.
Czujecie, jak serca w nas biją? Wiecie o tym, że oddychamy? Jest w nas życie. I dzisiaj wspominamy dzień, kiedy dawcę tego życia, Jezusa, potraktowano jak największego wroga. W nikim z nas dziś nie byłoby serce. Nikt z nas nie mógłby zaczerpnąć powietrza, gdyby on nie tchnął życia, gdyby on nie był dawcą życia. Był to bodajże jedyny przypadek morderstwa, które dokonano niesprawiedliwie i które dokonano do tego stopnia i na kimś tak niezwykłym, że oddalone o miliony kilometrów słońce nawet zgasło. Że nawet słońcu nie chciało się świecić. Ale dobra wiadomość brzmi, my dzisiaj tylko wspominamy ten czas, a nie przeżywamy ten czas. My go wspominamy, ponieważ Jezus nie jest już dłużej w grobie. Ponieważ Jezus już dłużej nie wisi na krzyżu, ponieważ grób jest pusty. Kto się zgadza, niech powie amen. Wiecie, czasami jak się jedzie po religijnym świecie i się człowiek obejrzy, to ten Wielki Piątek ludzie się zachowują tak, jakby Pan Jezus rzeczywiście był na krzyżu, a i był w grobie. Jezus żyje. I dlatego, że On żyje, będziemy żyć. Kamień od grobu został odrzucony. A tak w ogóle, wiecie, kiedyś pomyślałem, dlaczego kamień od grobu został odrzucony? Pomyśleliście kiedyś? Pierwsza taka moja myśl, kamień od grobu został odrzucony, no bo Jezus wyszedł z grobu, ale momencik, to Jezus, żeby wyjść, musiał kamień rzucać. Ten sam Jezus później przyjdzie do swoich uczniów i będzie musiał otwierać drzwi. To problem dla Niego, uwielbionego Pana, wejść przez drzwi. Kamień do grobu nie został odrzucony po to, żeby Jezus mógł wyjść, ale po to, żebyśmy mogli wejść i zobaczyć, że Jezus żyje. Abyśmy my mogli zobaczyć, że grób jest pusty i ten, którego śmierć próbowała przykryć ciemnością, zwyciężył śmierć. Jezus dał nam niezwykły przykład, jak mamy wstępować w Jego ślady, o czym pisze apostoł. I dzisiaj, zanim będziemy sięgać po kielich, który tutaj stoi i po chleb, który tutaj leży, chciałbym parę słów do nas powiedzieć. Otwórzmy proszę Ewangelię Łukasza. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział. Od 21 wersetu przeczytajmy to słowo. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, od 21 wersetu chciałbym przeczytać. Lecz oto ręka tego, który mnie wydaje, jest ze mną przy stole. Co prawda Syn Człowieczy odchodzi, jak postanowiono, ale biada temu, który go wydaje. Oni zaczęli wypytywać się nawzajem, który z nich miałby to uczynić. Doszło też do sporu między nimi o to, którego z nich można by uznać za największego. Jezus zaś powiedział im, to królowie narodów panują nad ludźmi i ich władcy uchodzą za dobroczyńców. U was ma być inaczej. Większy pośród was niech postępuje jak młodszy, a przełożony jak sługa. Bo kto uchodzi za większego? Ten, który siedzi przy stole, czy ten, który służy? Z pewnością ten, który siedzi przy stole. Ja jednak jestem wśród was jak ten, który wam służy. Czy jak mówi inny przekład, jako ten, który wam usługuje. Chciałbym, byśmy dzisiaj, wspominając ten niezwykły czas, bardzo osobiście wysłuchali tego, co bracia, siostry, chciałbym dzisiaj powiedzieć. Czasami traktujemy kazanie Słowa Bożego na zasadzie wyszedł kaznodzieja i będzie mówił do wszystkich. Ja mam taki zwyczaj, ja nie jestem kaznodzieją, który lubi mówić do wszystkich. Ja lubię mówić przede wszystkim do siebie i do tych, którzy potrzebują to, co mówię, usłyszeć. I takie dla mnie wstrząsające jest to słowo tutaj z Łukasza, że oto ręka tego, który mnie wydaje, jest ze mną przy stole. Lecz oto ręka tego, który mnie wydaje, jest ze mną przy stole. Momencik, co, sama ręka jest przy stole? Nie, wiemy, że nie o to chodzi. Wiemy, że za tą ręką, za tą dłonią stoi pewien człowiek. Dzisiaj wiemy wszyscy, że to jest Judasz. Ale Jezus tutaj daje nam bardzo ważne nauczanie. Wiecie, nasze ręce robią to, co jest w naszym sercu, co jest w naszych myślach. Są ręce, które potrafią uderzyć człowieka, są ręce, które potrafią okraść, są ręce, które potrafią czynić krzywdę. Są ręce, które dokonują aborcji i są ręce, które ratują życie. Są ręce, które mogą mordować, dawać. Są ręce, które biorą i dają. I jedna z takich rąk, wiele z nich, było tamtego dnia przy stole, a za nimi stali konkretni ludzie. Taka ręka może brać, może dawać, może istnieć dla miłości i nienawiści. I moje pierwsze myśl dzisiaj, zanim my sięgniemy dziś po chleb i kielich, dokąd pędzą moje dłonie? Czym się rozkoszują moje dłonie? Czego ostatnio dotykały moje dłonie? Ręka tego, który mnie wydaje, jest ze mną przy stole. Różne ręce spotykają się przy stole, ale on zwraca uwagę na tą, która wydaje. Słowo, które mówi, która mnie wydaje, nie tyle wskazuje, że to będzie ręka, która sama zabije Pana, ale to jest ręka, która jest narzędziem zła. Ona wydaje. Coś potężniejszego Jezusa weźmie i dalej poprowadzi. Ale jest ręka, która wydaje. Jest serce, które nie zamierza się w niczym zmieniać. I kiedy sięgam po chleb na stole, kiedy sięgam po kielich, zadałem sobie pytanie, dzisiaj będę wyciągał, a jaka jest moja ręka? Oto Duch Święty widzi i patrzy na mnie i mówi, ręka Mirka dzisiaj sięga, twoja, moja dłoń sięga po ten chleb, po ten kielich. Czy jestem jak ten, który chce utrwalać w sobie nauczanie Jezusa, który chce je umacniać w sobie? Czy raczej lekko sobie sięgam, no bo sąsiedzi patrzą, bo bliscy widzą, bo jeszcze nie daj Boże pomyślą, że nie jestem dość religijny, ale wcale nie obchodzi mnie to, że tą samą dłonią czynię zło, z którego nie pokutuję. Wierzę, że zanim sięgniemy dziś po ten chleb i po ten kielich, powinniśmy mieć czas wyznania naszych win, naszych grzechów. Prawdziwe wyznanie winy i grzechu oznacza, że nie tylko mówię, co zrobiłem źle, ale nie zamierzam nigdy więcej do tego wracać z Bożą pomocą. To jest ręka, która niczego już nie wydaje. Jezus mówi w tym rozpaczliwym tonie, ręka tego, który mnie wydaje, jest ze mną przy stole. Następne słowo, które mnie tu uderza, raz to mnie ta ręka uderzyła, że ona tam jest, a dwa, że on mówi tu, jest ze mną. Pomyślałem sobie, ten sam Judasz, który chodził z Jezusem, ten sam Judasz, który słuchał Jezusa, ten sam Judasz, który go okradał, ten sam Judasz, który był przez Pana kochany, będzie też przez Pana sądzony. Bóg jest dobry, ale Bóg jest też święty. Amen. Jest ze mną przy stole. Dzisiaj jestem z Jezusem przy stole. Dzisiaj mogę korzystać ze stołu Pańskiego. Kiedy pomyślę sobie, że ostatnio mnie ta myśl mocno uderzyła, że mógłbym wziąć lusterko, spojrzeć w niej i powiedzieć, jestem tym, który ukrzyżował Syna Bożego. Wiecie o tym, że każdy z nas mógłby sobie to powiedzieć do lusterka? Jestem tym, przez którego dawca życia miał być usunięty. Czyli jestem jednym z tych, którzy kiedyś zrezygnowali z życia, ale dzisiaj z tego, co nas naucza Nowy Testament, to życie mają. Jest ze mną przy stole. Wiemy, że potem w Getsemane przyjdzie zgraja i pochwyci Jezusa. Czytałem dzisiaj kilka razy ten fragment. Spędziłem dziś dużo czasu czytając. I poruszyło mnie to słowo, które tam mówi, że oni przyszli, aby pojmać Jezusa. w innym tłumaczeniu, aby schwycić go. Pomyślałem sobie, zawsze wtedy, kiedy Jezus nam przeszkadza, kiedy Jego Słowo staje się niewygodne w naszym życiu, przychodzimy, żeby Go pojmać, żeby Go schwycić, żeby Go odsunąć, żeby Go ukryć, żeby Go nie było, bo jak Go widzą, to jest obciach, ponieważ czujemy swoją niedoskonałość. Czujemy, że mamy inne chęci, inne pragnienia. Pojmać Go, dokądś Go zaprowadzić. Gdzieś tak zrobić, żeby już nie wrócił, żeby nie było Go za bardzo widać. Ukrzyżować Go. Człowiek, który żyje w Chrystusie, reprezentuje sobą tylko Jego życie, Jego nauczanie. Chce się zmieniać pod Jego charakter, ale można Go właśnie pojmać, można Go usunąć, można Go gdzieś próbować schować. I 22 werset mówi, wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak było postanowione, ale biada temu człowiekowi, który go wydaje. Pierwsza moja myśl była, że to jest groźba. A za chwilę zrozumiałem, że to nie groźba, że to miłość. Czy wiecie o tym, że Jezus kochał Judasza? Po pierwsze powiem to w ten sposób. Jezus nigdy nie miał żadnego człowieka w nienawiści. Tak lepiej? Nigdy nie było na świecie człowieka, o którym Jezus mógłby powiedzieć, nienawidzę go. Jezus go kochał. To nie jest groźba, to jest ostrzeżenie. Jest biadą w życiu, jest wielkim biada, jest wielkim nieszczęściem, kiedy nasze ręce się wyciągają, ale jest na nich zdrada. Kiedy nasze chodzenie z Bogiem jest takie zdradliwe, jest takie tak naprawdę tylko religijne. I zaskoczony Bóg wcale nie jest. Bóg nie jest zaskoczony. On mówił, że wiele razy zapowiadał swoją śmierć. Apostołowie nas nauczali, że od prawieków, od założenia światów i wszechświatów, baranek Boży był na to przeznaczony, ale biada, kiedy nasza ręka przykłada się do tego, że będzie pojmany. A jednak w jakiś sposób się przyłożyła. I czy często, kiedy rozmyślałem na temat różnicy między Judaszem i Piotrem, to jedna rzecz mnie uderzała. Zwróćcie uwagę, Judasz powiedział, że zna Jezusa, czy że Go nie zna. Judasz mówi, znam Go, to ten. Podszedł, ucałował. To Piotr powiedział, ja Go nie znam, nie mam z Nim nic wspólnego. A jednak to Piotr był tym, który gorzko zapłakał i który znalazł Boże wybaczenie praktycznie natychmiast po zmartwychwstaniu. To do Piotra Pan w jakiś szczególny sposób zaczął przemawiać. Można mówić, że zna się Jezusa, ale tylko po to, żeby załatwić swoje sprawy. To Judasz powiedział, znam, a Piotr powiedział, nie znam. To Judasz się przyznał do Pana, a Piotr się zaparł. Jezus mówi, biada człowiekowi, który wydaje. Judasz nie był zmuszony. Kiedyś może, jak będzie taki czas nauczania, chciałbym, byśmy szczegółowo popatrzyli na całe życie Judasza. To jest bardzo ciekawy temat. Nie chciałbym powiedzieć, Judasz nie był zmuszony. Zło jest zawsze naszym wyborem. Człowiek decyduje, co chce zrobić. Jezus nie schwycił Judasza i nie wepchnął go w mrok zdrady. Jezus nie powiedział mu, musisz być zdrajcą. Jezus do końca dawał mu uwagę i miłość. Pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego. Biada, słyszysz? Ale on już nie słyszał. Ręka tego, który mnie wyda, jest przy stole i biada mu. Też mnie poruszyło, że Jezus mówi, biada temu człowiekowi, który go wydaje. Kiedy mówi o człowieku, który go wydaje, mówi o kim? O Judaszu. To do Piotra kiedyś powiedział, odejdź ode mnie, kto? Szatanie. A tu nie mówi, że ręka szatana, który mnie wydaje. Nawet go nie nazywa w taki sposób. Ciągle mówi, to jest człowiek. To jest człowiek, któremu jest biada. Człowiek, który robi coś ze mną, ale tak naprawdę robi dla siebie. Człowiek, który jest strasznie biedny w tym, co teraz czyni, ponieważ to go wyrzuci poza duchową rzeczywistość. I ciekawa jest teraz reakcja uczniów. Judasz bierze ze stołu Pana, ale plan jego kroków nie przewiduje chodzenia za Jezusem już dłużej. W jego myślach jest już coś zupełnie innego. Wiemy z innych Ewangelii, że w tej Ewangelii Jezus właśnie tak to jest opisane. Inny ewangelista jeszcze mówi, że niektórzy z nich pytali, czy to ja, Panie, jestem? W innych Ewangeliach synoptycznych Jezus wskazuje wyraźnie na Judasza. Ogólnie w różnym czasie to się dzieje, ale jest ogólnie jedno zaskoczenie. Oni zaczęli wypytywać jeden drugiego, który z nich to miałby uczynić. Jak myślicie, który z nas bardziej zgrzeszył? Za którego z nas bardziej Jezus umierał, jakbym to powiedział? To jest zupełnie niegramatyczne powiedziane. Który z nas? I zaczęli się patrzeć na siebie, zaczęli dyskutować. Jezus siedzi przygnębiony, przybity tym, że za chwilę musi iść na krzyż. My po tym nabożeństwie wsiadamy do samochodów, jedziemy na kolację. Jeszcze dzisiaj wieczorem będziesz leżał w ciepłym łóżku, jak Bóg da. Ale Jezus zaraz po tej rozmowie, jeszcze tylko Getsemane, jeszcze tylko łzy, jeszcze tylko pot, jak krople krwi, a potem już tylko twarde drewno. Potem już nic nie było. Ale oni zaczęli wypytywać jeden drugiego, który z nich miałby to uczynić? Co za dyskusja? Który z nas jest zdrajcą? Ja myślę, że spośród tych wszystkich opisów Ewangelii mi się podoba ten, kiedy oni mówią, czy to ja, Panie? Nie, kiedy patrzymy z pobożną miną i mówię, czy Ty masz coś z Bogiem nie w porządku? Czy Ty masz coś z Bogiem nie w porządku? Czy Ty? Ale czy, Panie, czy ja, czy ze mną jest w porządku? Czy to ja, Panie? Coś Wam chcę bardzo ważnego powiedzieć. To nie jest taki sobie werset. Ponieważ za chwilę, gdy będziemy sięgać po kielich i chleb, przeczytam Wam takie słowa, gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Czy to On, Panie? Czy to ten, Panie? A ja myślę, że przyszedł czas zapytać Ciebie, Panie, a jak ja sięgam do tego? Panie, co w moim życiu z moim gniewem? Co z moimi kłótniami z żoną? Co z moimi kłótniami z mężem? Co z pornografią, którą oglądasz? Co z plotkami, które uprawiasz? Co z obrażalstwem, przez które wywyższasz się? Czy to ja, Panie? Czy to ja tak sięgam? Gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. I druga myśl, myślę, że nic nowego Wam nie powiem, ale chcę to powiedzieć, że zbawienie nie jest z wyznawania cudzych grzechów, ale z wyznawania własnych grzechów. Zgodzicie się ze mną? Jeszcze nigdy nie widziałem człowieka, który doświadczyłby Bożej pełni i doświadczyłby zbawienia, bo powyznawał grzechy sąsiada. Fakt, łatwiej jest cudze grzechy wyznawać. No tak jaśniej trochę. Swoje jest trudniej, bo coś z tym trzeba zrobić. Ale zbawienie nie jest z wyznawania cudzych grzechów, ale z własnych. Powiem to jeszcze głębiej. Sprawiedliwość u Boga. Być sprawiedliwym w oczach Bożych. Sprawiedliwość u Boga nie wynika z naszych usprawiedliwień, ale z tego, że to On nas usprawiedliwił. Czy taki malutki obraz tego mamy w szkołach. Kiedy dziecko nie przychodzi do szkoły, to szkoła żąda czego? Usprawiedliwienia. Ale nigdy nauczycielka nie mówi do dzieci, kochanie, nie było cię w szkole, napisz sobie usprawiedliwienie. Nie, ona chce od rodziców. Mało tego, jeśli to usprawiedliwienie byłoby podrobione, to jest duży problem. To można mieć kłopoty. Nigdy usprawiedliwienie nie wynika z tego, że my się usprawiedliwiamy, ale z tego, że zostajemy usprawiedliwieni przez kogoś, kto ma nad tym władzę, przez kogoś, kto nad tym panuje. Nigdy przebaczenia nie doświadczysz przez wyznawanie cudzych grzechów, przez widzenie cudzych grzechów. Doświadczysz wolności przez to, kiedy swoje grzechy nazwiesz po imieniu. Nie cudze. Ja wiem, że moje widać. Ale musisz wyznać swoje. I nagle dzieje się coś strasznego przy tym stole. To jest dla mnie szok. Słuchajcie, Jezus im opowiada takie rzeczy. Ręka tego, który mnie wyda, jest tu przy tym stole. biada temu, który mnie wydaje. I zaczyna się zamieszanie, czy to ja, czy to ja, czy to ja. I wiecie, do czego w tym zamieszaniu dochodzą? Panie, a który z nas jest najważniejszy? Ja myślę, że to jest taka skrajność, że jak wyjdzie, który jest najważniejszy, to wtedy wyjdzie, który na pewno to nie jest ten, co zdradzi. Może tak myślą, ja nie wiem. Może myślą, że gdyby Jezus poszedł ich sposobem myślenia i powiedziałby, ty jesteś najważniejszy, to ten by mógł powiedzieć, o no, to znaczy, że ja nie jestem tym, który go wyda. A który po mnie? No i tak może by został tylko Judasz, tylko że Jezus tak nie myśli. To jest nasze myślenie. To nawet nie jest nasze, to jest zupełnie płytkie myślenie. Ale powstał między nimi spór o to, kto z nich ma uchodzić za największego. Wiecie, ja często nie chcę wam robić żadnych wykładów z greki, ale coś wam ciekawego tu z greki powiem, jeśli chodzi o to zdanie z 24 rozdziału Ewangelii Łukasza. Powstał też spór między nimi. Tu jest bardzo ciekawe słowo spór, ponieważ to słowo spór w grece dosłownie nie dotyczy tylko, że ludzie się posprzeczali. Dosłownie brzmienie tego słowa po grecku to jest filonekia. Głębia znaczenia tego słowa oznacza umiłowanie tego, że ja mam rację. Moje na górze, tak po naszemu mówiąc. To jest to słowo. To jest to słowo, które jest źródłem wszystkich wojen, zazdrości. To jest to słowo, że w niektórych kościołach, jak Kowalski siedzi w tym rzędzie, to Nowak siądzie tam. Bo jakby Nowak tam siadł, to Kowalski tu przejdzie. Moje na górze. Tu jest takie, to jest bardzo rzadko używane w Nowym Testamencie greckie słowo filonekia. Umiłowanie, kochanie wygrywania, kochanie bycia na górze. Powstał między nimi spór właśnie tego rodzaju. Czyje będzie na górze? Kto z nich się okaże najważniejszy? Wszyscy mamy to wielkie ja. Wszyscy w tym wielkim ja chcemy być na górze. Wszystkim nam się podoba powiedzieć, ale go zatkało. Jak mu powiedziałem, to nie wie, co odpowiedzieć. Moje jest na górze. Jak często słuchamy, nie wiem, może wasze dzieci się nie kłócą, ale jak dzieci się sprzeczają, prawda? Każdy chce mieć to ostatnie zdanie. Każdy właśnie, to jest ta filonekia, każdy chce, moje będzie u góry, to nasze ja. Powstał między nimi spór, czyje będzie u góry, kto z nich ma rację, kto z nich ma uchodzić za największego. I gdyby ich tak zostawić, to by się chyba pozabijali i nie byłoby kościoła. Gdyby nas tak Bóg zostawił, to byśmy się pewnie też pozabijali. Gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Ale dlatego, że tak nie robimy, Bóg nas za bardzo kocha, żeby nas zostawić. Dlatego pomiędzy nami różne dziwne rzeczy czasem się dzieją. Czasami Pan Bóg musi niektórych z nas skarcić. Jezus spojrzał na nich. Wiecie, gdybym ja był tam na miejscu Jezusa, dobrze, że nie jestem. Chwała Bogu, że Jezus widzi wszystko dalej niż my. Czy ja bym do nich powiedział, ludzie, ja z wami 3 lata chodzę. To już ostatnia chwila. To już ostatnia chwila, ostatni moment. A wy kłócicie się, który jest, którego będzie na górze. To jest, nie wiem, to jest co najmniej tak, jakby nauczyciel prowadził dzieci od 1 klasy, 2., 3., 4., 5., 6. I dzieci odchodzą do tej takiej troszkę wyższej szkoły i pytają pani, przepraszam, a jaka literka jest pierwsza? W tym momencie nauczyciel powiedział, moment, 6 lat się tu uczysz. Oni po 3 latach oglądania cudów sprzeczają się, czyje jest na górze. I on na nich zaczyna mówić. Zaczyna im malować obraz tego świata. Mówi, królowie narodów panują nad nimi, a władcy ich są nazwani dobroczyńcami. Dlaczego tak mówi? Dlatego, że cezarowie, władcy tamtych czasów kazali się tak nazywać. Łaskawcami, dobroczyńcami. Czy ci się podobało, czy ci się nie podobało, musiałeś go nazywać wasza miłość. Żaden człowiek nie mógł stanąć przed królem i powiedzieć do niego, ty zły królu. Tylko mówili, wasza miłość, jaki król jest dobry, chociaż król często nie był dobry. To byli władcy, ich było na górze. Żadna dyskusja nie była z nimi możliwa, ponieważ ich opinia była na górze. Ich ja było tak rozmuchane, że nie było siły, żeby ktoś inny mógł ich przegadać. Ale Jezus mówi w 26 wersecie, wy zaś nie tak. Inaczej możemy to przetłumaczyć, ale wam tak nie wolno. Ten świat tak może. Oni mogą się sprzeczać, czyje będzie na górze, ale wam tak nie wolno. Lecz kto jest największy wśród was, niech będzie jako najmniejszy. Ten, który przewodzi, niech będzie jako usługujący. Wiemy, że w Ewangelii Jana, która opisuje troszkę inaczej wszystko, z innego, jakby z innej pozycji, przez innego człowieka, również natchnionego Duchem Świętym, mamy tutaj ten moment, kiedy Jezus umyje swoim uczniom nogi. Kiedy Król Królów i Pan Panów pochyli się i umyje nogi. Jezus był taki uniżony. Jezus nigdy nie patrzył na nikogo z góry, a jeśli już na kogoś patrzył z góry, to tylko po to, żeby go podnieść, ale nigdy, aby go poniżyć. Nie wolno wam tak. Wiecie, dla Boga wielkim nie jest to, kto nadmucha swoje wielkie ja, ale to on, kto idzie wbrew światu, kto jest mały. Co znaczy mały? Widzisz kiedyś coś małego? Małe jest małe. Małe chce się uczyć. Małe nie pcha się, żeby być widoczne. Małe jest prostsze w swoim sercu. Niech będzie najmniejszy, a który przewodzi, niech będzie usługujący. Któż bowiem jest większy? Czy ten, który u stołu zasiada, czy ten, który usługuje? Sprawa jest jasna, ten, któremu podają. Ale Jezus mówi, lecz ja jestem wśród was jako ten, który wam usługuje. Jezus coś nas uczy. Jezus mówi nam dzisiaj tutaj, nie możesz nieść krzyża i wymachiwać palcem i pokazywać, co ci się nie podoba. Nie da się nieść na swoich ramionach krzyża i w tym samym czasie wyciągać paluchy i oskarżać swoich bliźnich. Nie da się nieść krzyża i załatwiać swoich porachunków. Nie da się umierać i planować życie. Nie da się z krzyżem iść i pozałatwiać swoje zemsty, swoje urazy. Krzyż to jest tylko hańba. Można być na krzyżu i można być wściekłym. Mamy taki obraz w Biblii. Biblia mówi, proroctwo Izajasza powiada nam, że pomiędzy złoczyńców, pomiędzy przestępców zostanie zaliczony. Ewangelia pokazuje nam, że tamtego dnia Rzymianie krzyżują trzech, przynajmniej w myślach tamtych ludzi, złoczyńców. I idą Rzymianie i patrzą, a tam jeden, drugi, trzeci. My wiemy, że po środku wisi ten, który jest niewinny. Ale ciekawi są tych dwóch z boku. Obydwoje są na krzyżu. Bardzo często patrzymy na nich w ten sposób, że są dla nas dowodem tego, że Bóg, Boża łaska działa bez względu na uczynki. I często mówimy taki argument, że ten złoczyńca z krzyża, który doświadcza zbawienia, nie mógł zejść z krzyża i czegoś zrobić, prawda? On nie mógł zejść z krzyża i pójść, nie wiem, naprawić swoje złe uczynki. Wszystko, co mógł zrobić, zaufać Jezusowi. I tak i amen. To jest ważna lekcja, ale chcę wam dzisiaj dać jeszcze jedną lekcję. Lekcję, która jest po drugiej stronie. Można swoje życie doprowadzić na krzyż. Może się okazać, że będziesz na krzyżu. Że będziesz opluwany, poniżany, ale nie będziesz tym, który powie, Panie, wspomnij na mnie. Ale będziesz tym, który zacznie mówić do Jezusa, pomóż mi, ściąg mnie, nie należy mi się to. Innym pomagasz, a mi nie pomożesz. Tam był ktoś taki, był na krzyżu, ale złorzeczył. Właściwie umierał, ale złorzeczył. Uwagę ciągle ściągał na swoje niezadowolenie, na swoje problemy. Widzicie to? On też był na krzyżu. Nikt nie może powiedzieć, że jeśli patrzymy na dwóch złoczyńców, to że któryś z nich nie był na krzyżu. Zgadza się, byli na krzyżach obydwoje. I często widzimy tylko tego pozytywnego, ale tamten nas też ostrzega. Tamten mówi nam, uważaj. Bo choćbyś całe swoje życie, całe mienie rozdał, całe swoje życie wydał nawet na spalenie, a miłości byś nie miał, to będziesz złorzeczył ze swojego krzyża. Bo można umrzeć bez miłości. Można. Choćbyś góry przenosił, a miłości byś nie miał. A Jezus mówi, nie musisz gór przenosić. Chodź do mnie, weź swój krzyż zamiast gór i naśladuj mnie. To jest miłość. Gór nie musisz przenosić. Starczy, że krzyż dasz rady unieść. Kto jest większy? Ja jestem wśród was. I to ja jestem wśród was łączy z tego z 27 wersetu, łączy się dla mnie z tym słowem z 21. Jest ze mną przy stole. Ten, który jest zły, który planuje zdradę, jest przy stole. I ten, który jest zbawcą, mówi, jestem wśród was. Są razem, ale następuje rozdzielenie. Następuje pogłębienie różnicy między tym, co światłem jest, a tym, co ciemnością jest. Za chwilę bracia będą usługiwać chlebem i kielichem. Jeżeli jesteś na tym miejscu i żyjesz z kimś w ciągłym sporze i kłótni, co z tego, że się będą z ciebie śmiać? Podejdź i podaj rękę. Wiesz dlaczego? Bo wyjdziesz stąd wolny. Twoja ręka nie sięgnie po ten chleb, tylko po to, żeby wyjść stąd i tak robić swoje. Bo dokładnie tutaj był problem. Jeśli jesteś dzisiaj tutaj, zanim sięgniesz po ten chleb i po ten kielich, nie wymyślaj sobie religijnych przeszkód. Czasami ludzie sobie komplikują, no bo ja nie wiem, czy jestem z tej społeczności, ja nie wiem, czy mam kartotekę u pastora, ja nie wiem, czy ja u was ankietę dobrze wypełniłem, wolno mi, czy nie wolno. Momencik, idziesz za Jezusem, oczekujesz na Jego przyjście? Mówiłem o tym nieraz i powtórzę, jeśli nauczamy o powtórnym przyjściu Pana Jezusa, to trzyma nasze życie w wielkiej świętości, w wielkim alercie, w wielkim takim poszanowaniu pokuty. Jeśli dzisiaj siedzisz tutaj i masz w swoim życiu coś do załatwienia z Bogiem, to celowo, zanim bracia podadzą, będziemy mieć chwilę ciszy. Załatw to. Nie wyciągaj swoje ręki po ten chleb, tylko po to, żeby zaraz za drzwiami zaprzeć się Pana. Bądźmy Kościołem, w którym wierzymy, że Jezus żyje, że rozwiązuje problemy zwykłych, niedoskonałych ludzi. Ja nie jestem jakiś, wiecie, święty z obrazka. Gdybyście mnie znali bliżej, wiedzielibyście, że o wiele rzeczy trzeba się modlić. Potrzebuję zmiany mojego charakteru. Potrzebuję wielu zmian jeszcze w moim życiu. Ale ja wiem jedno, że ten, który jest naprawdę święty, przyszedł w moje życie, zbawił moje życie, odkupił mnie i dzisiaj za chwilę będę się modlił, będę badał swoje życie i chcę powiedzieć, Duchu Święty, powiedz do mnie, pokaż mi, co chcesz, abym Ci dziś wyznał. Powiedz mi, gdzie chcesz, aby więcej moja noga nie stanęła, bo kiedy wyznajemy nasze grzechy, to mówimy Bogu, więcej mnie tam nie zobaczysz. A On mówi, idź w pokoju, idź i nie grzesz więcej. Idź i bądź wolny. Idź i już się nie bój. Kiedy mamy tą wieczerzę, to jest spotkanie z Panem. To jest czas, żebyś porozmawiał z Nim. Wiecie, modlitwa, wieczerza, wszelkie tego typu duchowe przeżycie jest spotkanie z Bogiem i musi się odbywać na Jego poziomie, na Jego warunkach. Modlitwa bez spotkania z Bogiem jest szaleństwem, jest mówieniem do sufitu, mówieniem do samego siebie. Modlitwa bez pokory, bez próby przemiany swojego życia jest obrzydliwością w oczach Bożych. Jezus opowiadał taką historię, że pewnego razu dwóch ludzi weszło do świątyni. Pamiętacie? Dzisiaj nas jest więcej, ale tylko jednego z tych dwóch możesz reprezentować. Dwóch ludzi weszło do świątyni. Jeden z nich to był ten negatywny, drugi ten pozytywny. Ale zwróćcie, co tam Biblia nam pokazuje. Biblia nam tam pokazuje takie cztery filary pokory, podejścia do Boga. Celnik po pierwsze stanął z daleka. Stanął z daleka. Nie miał się zaga, a ja znam Pana Boga. No Jezus, ja znam, halleluja. No. Szybciej, bracie, z tą wieczerzą, wierzmy się. On stanął z daleka po pierwsze. Po drugie, nie śmiał podnieść oczu. Po trzecie, bił się w piersi, co jest symbolem rozbijania serca z kamienia, co jest symbolem rozbijania glinanego dzbana, co jest symbolem otrzepywania się z pyłu pustyni, jest symbolem otrzepywania się z tego, co złe. I po czwarte, mówił do
Boga.
A więc stał z daleka, nie śmiał oczu podnieść. Wiecie, czemu nie śmiał oczu podnieść? Bo on naprawdę wierzył w Boga. No bo jakby nie wierzył, to by śmiało podnosił, ale nie śmiał. Doceniał majestat. I ostatnio, kiedy badałem ten tekst, zszokowała mnie inna rzecz, że kiedy przechodzi Pan Jezus i zaczyna mówić do faryzeuszy, o faryzeuszu, to mówi o nim, że faryzeusz stanął i tak się w sobie modlił. I my to różnie ładnie ubieramy słowa, że tak się w sercu modlił, tak się w wnętrzu modlił. Tam jest dosłownie powiedziane, tak się do siebie, do środka siebie modlił. On się miał za centrum. On gadał do siebie. On się chwalił. On już był tak ślepy, że już nawet do Boga nie mówił, tylko się do siebie modlił. Stań dziś z daleka na chwilę. Nie śmiej oczu podnieść. I powiedz, Panie, oczyść moje życie z moich win. Panie, jeśli komu co zawiniłem, podejdę teraz albo po nabożeństwie. Jeśli komuś coś zabrałem, jeśli komuś powinienem się do czegoś przyznać, jeśli kogoś oszukałem, nie będę oszustem. Jeśli komuś coś zabrałem, nie będę złodziejem. Jeśli z kimś się gniewam, nie będę mordercą. Załatw to. A wtedy ta wieczerza będzie zapowiedzią następnej, którą będziesz już spożywał tam, gdzie śmierci nie będzie, ani łez, ani smutku, a nie zapowiedzią problemów.
Tato nahrávka byla pořízena ve shromáždění Církve bratrské v Hrádku. Pro více informací navštivte naši internetovou stránku www.naskale.info. Zveme vás k poslechu a přejeme požehnaný čas.